Gdy 24 lutego 2022 roku zaczynał się drugi etap wojny na Ukrainie, wiadomo było, że cały praktycznie zachodni świat stanął przed ogromnym problemem, którym są potężne ilości ludzi z Ukrainy uciekających. Na temat ich wpływu na sytuację związaną z grupami przestępczymi, na temat ich wpływu na gospodarkę Polski, kosztów, które się z nimi wiążą, ale też przychodów, które gospodarka polska z tego tytułu osiąga, już rozmawialiśmy. Natomiast ja dziś chciałbym się pochylić nad elementem, który tylko do tej pory w tych moich rozmowach z Wami zaznaczałem. Dziś chciałbym się nad nim pochylić w całości. Mowa tutaj o wpływie politycznym Ukraińców w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na sytuację, jaką mamy dookoła siebie od właśnie strony polityki, od strony tego, komu, w jaki sposób i czym będziemy służyć jako słudzy narodu ukraińskiego. I nie mówię tylko o Polakach. Sprawa ważna nie tylko dla nas tu w Polsce, ale również dla Polaków za granicą albo dla tych Polaków, którzy za granicę biorą pod uwagę jako miejsce, do którego można uciec przed ewentualnym rozszerzeniem się konfliktu. Ważne, istotne, więc porozmawiajmy o tym. Zapraszam Was na nowe pogodne shorty. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dziś poświęcimy temu zagadnieniu związanemu z ukraińską emigracją, czy ucieczką, albo właśnie uchodźstwem ukraińskim. Natomiast znajdziemy się tym pomysłem, czy problemem na zupełnie innym poziomie, niż poruszaliśmy go do tej pory. Do tej pory rozmawialiśmy bowiem o tym, jaki wpływ na gospodarkę Polski ma sprawa związana z kosztami utrzymania uchodźców i uciekinierów z Ukrainy na koszt naszego skarbu państwa, czyli na koszt nas, podatników. Rozmawialiśmy o przestępczości zorganizowanej i przestępczości pospolitej. Odrobinkę dotknęliśmy kwestii bezrobocia, no bo dzisiejsze kolosalne absolutnie wyniki, jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodych, to jest w pewnym stopniu również kwestia powiązana z ilością osób chętnych do pracy, osób młodych, kobiet przede wszystkim, które z Ukrainy tutaj do Polski trafiły. To są wszystko rzeczy, o których już była mowa. Rozmawialiśmy też jeden czy dwa razy, zarówno na moim kanale, jak i w paru wywiadach, których udzielałem, na temat wpływu, który na politykę Ukraińcy będą mieli w przyszłości, w roku 2029, kiedy spodziewam się, że do wyborów samorządowych przez bezdyskusyjnie pójdzie mocne ugrupowanie albo wręcz kilka ugrupowań ukraińskich patriotów, ukraińskich uchodźców. Natomiast ja dziś chciałbym pokazać, że to nie są tylko czcze przechwałki kogoś, komu się wydaje, że wie, no bo ciebie jako takiego amatora gawędziarza trochę traktuje, ale że są to bardzo poważne plany robione przez bardzo poważnych ludzi w poważnych instytucjach tam, w Kijowie. W kraju, który objęty wojną cały czas radzi sobie fantastycznie i od strony finansowej, i od strony militarnej, i przede wszystkim od strony tego, co buduje narody, od strony tej ekspansji generowanej przez ściśnięcie, przez zebranie narodu wokół jednej ważnej sprawy. Cóż się wydarzyło, cóż się zmieniło od tych naszych rozmów na temat polskich wyborów samorządowych, czy w ogóle polskich wyborów, które czekają nas za kilka lat? Wydarzyło się parę rzeczy związanych z tym, że Ukraińcy rozeszli się po świecie bardzo szeroko i dostali uprawnienia, dostali przywileje, nie tylko w Polsce związane z 800+, ale dostali przywileje, których od wielu, wielu lat nie widzieliśmy po żadnym z konfliktów. Po żadnym bowiem z konfliktów nie było sytuacji takiej, żeby Ukraińcy zostali przyjęci przez kraj, który jest ich bezpośrednim sąsiadem, nie do obozów przejściowych, do obozów dla uchodźców, tylko do prywatnych domów. Tu oczywiście Polacy, ich akcja czy oddolna, czy w części sterowana przez media, to jest coś, co jest absolutnym ewenementem w historii, coś, z czego powinniśmy być jako Polacy dumni, że nasz naród potrafił tak się zebrać, potrafił pomóc sąsiadom, ludziom, którzy zostali zaatakowani przez naszego wspólnego wroga, bo Rosja jest wspólnym problemem i Polski, i Ukrainy. Natomiast nie czarujmy się, to, co wydarzyło się później, to już jest w dużym stopniu przegięcie pałki. Ja już kilka razy, zarówno tu na swoim kanale, jak i w kilku wywiadach mówiłem, że dla mnie ta pomoc dla Ukrainy i pomoc dla Ukraińców powinna mieć dwie fazy. Fazę pierwszą to jest moment, w którym pomagamy, bo trzeba, bo nikt inny nie pomaga, bo inni tylko gadają, robią spotkania w sejmach, robią spotkania w parlamentach, opowiadają dyrdymały na forum Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ONZ-u czy jakichkolwiek innych jeszcze zgromadzeń. A tymczasem w tej godzinie próby, w tym momencie najtrudniejszym dla Ukrainy, Polacy byli na miejscu, Polacy byli pomocą i świadczyli tą pomoc na wszelkie możliwe sposoby. Militarnie, gospodarczo, surowcowo, zaopatrując Ukrainę od początku do końca, od pieniędzy, po materiały pędne, po dostęp do lotnisk, torowisk, dróg, samochodów i całej reszty. To wszystko, co wydarzyło się w tych pierwszych 2 miesiącach wojny, to jest sytuacja, co do której ja nie mam wątpliwości, że zachowaliśmy się lepiej niż należało i dużo bardziej sprawnie, dużo bardziej skutecznie, niż potrafiło to zrobić samo państwo polskie. Faza druga dla mnie niestety zaczęła się bardzo wcześnie, bo już na etapie kwietnia roku 2022. To wtedy właśnie w Istambule spotkały się strony, czyli Rosja i Ukraina, na konferencji, czy właściwie na serii rozmów, które miały doprowadzić albo do trwałego pokoju, albo do przynajmniej zatrzymania tego konfliktu. To był moment bardzo ważny dla obu stron, bo ani wtedy nie szło Ruskim, ani nie szło Ukraińcom. Ukraińcy zobaczyli, że nie mają takiej ilości pomocy od tego bogatego Zachodu, której się spodziewali, którą im obiecywano od pierwszych dni wojny. Zobaczyli, że mogą polegać tylko na Polsce, że mogą polegać na części rosyjskiego, czy porosyjskiego sprzętu, czy poradzieckiego sprzętu, który przekazali im Słowacy, którzy przekazali im Czesi. I to jest praktycznie wszystko. Bo cała reszta Zachodu, poza przekazaniem jakichś tam kwot pieniędzy, za które, którymi nie da się walczyć, bo pieniądze nie zastąpią wyrzutni rakiet i paru innych elementów pola walki, Ukraińcy wtedy zrozumieli, że ta wojna będzie dla nich bardzo trudna, bo będą mieli wyjątkowo ograniczone wsparcie, szczególnie ograniczone wsparcie w tym pierwszym okresie. W tym samym czasie Ruskim też nie szło, zarówno atak od północy na Kijów, jak i wjazd od wschodu na terytoria właśnie związane z tym wszystkim, co dzieje się za Dnieprem, nie szły w takim tempie, jak rosyjskie sztaby sobie wyobrażały. Zarówno żołnierz wysłany na tą wojnę, środki techniczne, zaplecze technologiczne, techniczne i materiałowe były za słabe, żeby prowadzić blitzkrieg, żeby prowadzić tą wojnę szybką, sprawną, taką opartą o szybkie uderzenia. Moment więc, w którym te strony spotkały się w Stambule w kwietniu 2022 roku, to był moment, w którym można było tę wojnę zatrzymać albo zakończyć. Nie doszło do tego jednak, bo wmieszali się, jak zwykle w naszym regionie, Brytyjczycy. Brytyjski premier Boris Johnson przyjechał wtedy do Kijowa, no i będąc moim zdaniem wysłannikiem brytyjskich służb, tych służb, które funkcjonują nie tylko na korzyść korony, ale również na korzyść londyńskiego City, tej enklawy, tego państwa w państwie zarządzanego przez finansistów i dla finansistów, na ich polecenie zaproponował Ukraińcom jakieś układy, zaproponował im jakąś formę współpracy czy wsparcia, czy jakiekolwiek inne działania wykonał i no właśnie, i Ukraina odstąpiła od tej możliwości podpisania porozumień z Rosją, które zakończyłyby albo przerwałyby ten konflikt. To był moment, w którym moim zdaniem Polacy powinni natychmiast zatrzymać wszystko to, co było na korzyść Ukrainy jakby wykonywane, natychmiast wezwać do Warszawy na spotkanie najwyższych urzędników ukraińskich z prezydentem Zełenskim włącznie, choć pewnie takie rzeczy załatwia się na poziomie MSZ do MSZ-u, Ministerstwo Obrony do Ministerstwa Obrony równie sprawnie i zadać Ukraińcom proste pytanie. Panie i panowie, co wy odpalacie? W co wy gracie? My dajemy wszystko, co mamy, dajemy całe nasze zaplecze związane z bronią, związane ze środkami ekonomicznymi, gospodarczymi, materiałowymi, paliwowymi itd., 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 a wy odrzucacie możliwość zatrzymania lub zakończenia tego konfliktu w momencie, kiedy obie strony są tego bliskie? Z jakiej racji? Gdyby odpowiedź Ukraińców była podtrzymaniem tego, co powiedziane zostało w Stambule, to znaczy pójściem za tą propozycją brytyjską z hasłem prostym, nie wchodzimy w pokój, nie decydujemy się na pokój, moim zdaniem rząd polski powinien w tym momencie powiedzieć jasno, okej, jeśli tak, to my wstrzymujemy wszelką pomoc i zaczynamy bardzo proste, szybkie, ale jednak bardzo twarde negocjacje na temat tego, co nam dacie, co otrzymamy od was tu i teraz albo w przyszłości, za wszelką pomoc, którą wam udzielimy. Za udostępnienie lotniska w Jasionce, za udostępnienie całego fragmentu portu w Gdyni, za zblokowanie korytarzy transportowych, głównie kolejowych, bo to one są zero-jedynkowe. Jeśli jedzie po nich pociąg ze sprzętem wojskowym dla Ukrainy, to nie może jechać pociąg z polskim eksportem, to nie może jechać pociąg z polskimi towarami itd., itd. To był moment, w którym moim zdaniem polityka polska wobec Ukrainy powinna się zmienić. Nie powinna być twardym zatrzymaniem, bo to oznaczałoby koniec wojny, wygraną Rosji i faktycznie zmianę na mapie, ale to powinien być moment, w którym ta pomoc Ukraińców, czy tam pomoc Polaków dla Ukraińców, pomoc Polaków dla Ukrainy jako kraju, dla ukraińskiego rządu, ukraińskiej armii powinna zostać przeorientowana, powinna zostać zmieniona. Bo czym innym jest pomaganie napadniętemu sąsiadowi, który robi wszystko, żeby się obronić, a czym innym pomaganie krajowi, który podjął świadomą decyzję ustami i głowami swoich polityków, że nie przyjmuje propozycji pokojowej, że chce walczyć dalej, chce walczyć jak równy z równym z mocarstwem atomowym. To jest temat, który już był u nas poruszany, ale tak naprawdę to, że Ukraińcy wtedy odrzucili tą możliwość zakończenia albo zatrzymania procesu wojennego, skutkuje rezultatem, jaki mamy dzisiaj wokół siebie. Mamy dzisiaj w Polsce około 1,5 miliona Ukraińców. Ta cyfra oczywiście jest różna w zależności od tego, kogo słuchamy, po jakie dane sięgamy, bo one tutaj są czasami rozbieżne o setki tysięcy osób, ale powiedzmy, że mamy w Polsce 1,5 miliona Ukraińców. Ta liczba Ukraińców jest druga co do wielkości zaraz po Niemczech, natomiast Ukraińcy rozeszli się dużo szerzej po świecie. Ogromna ich grupa wylądowała w Kanadzie, ponad 200 tysięcy wylądowało w Stanach Zjednoczonych. Ogromne grupy trafiły do Irlandii, trafiły do Wielkiej Brytanii, trafiły do krajów Europy Zachodniej, praktycznie rozsypując się po wszystkich z nich, korzystając z tych przepisów, które są, znowu to powtórzę, absolutnym ewenementem w historii świata. Nikt w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie dostał tak ogromnych ułatwień do tego, aby wyjeżdżać. Tu oczywiście ten temat możemy rozkładać na dwa czynniki. Pierwszy z nich to ten czynnik, nazwijmy to humanitarny, że wszyscy politycy bardzo chcą sobie zrobić zdjęcie z biednym uchodźcą, z matką, z dzieckiem na ręku, osobą, która wyjechała z Ukrainy. Najlepiej jeszcze, jakby to dziecko miało na ręku jakiegoś kotka albo pieska, coś, co sprawia, że tak powiem nieelegancko, dupy miękną ludziom przed telewizorkami. Natomiast jest tutaj ta druga, cyniczna, brutalna, bardzo rzadko opowiadana, czy dotykana w ogóle, nawet w internecie rzecz, każdej gospodarce, każdemu krajowi, do których trafiło kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, bardzo potrzebny był ten transfer człowieka z europejskiego kręgu kulturowego, z kręgu kulturowego opartego w pewnym przynajmniej stopniu o wartości chrześcijańskie, o to tło, które stanowi cywilizacja europejska. Bowiem, dlaczego tak mówię? Mówię dlatego, że wszystkie kraje, do których trafili Ukraińcy w tych większych ilościach, to są kraje, które od 10 lat są niszczone ogromnymi ilościami ludzi przyciąganych do Europy czy przyciąganych do tych krajów rozsianych po całym świecie w ramach tego kryzysu migracyjnego, o którym rozmawiamy, do znudzenia. W każdym kraju, w którym pojawiały się setki tysięcy muzułmanów, setki tysięcy uciekinierów z Afryki, setki tysięcy migrantów z kultur, które zupełnie z europejską kulturą nie są w stanie funkcjonować na równym poziomie, bo są po prostu inne, tu każda setka, każdy tysiąc, każde 10 tysięcy Ukraińców, uciekinierów z Ukrainy jest mile widziany, bo mimo że podnosi łączne statystyki samej migracji, to sprawia, że mamy w tej migracji większy odsetek ludzi, którzy są nauczeni tego systemu, w jakim funkcjonujemy my w Europie. Ludzi, którzy mają wspólne z nami bazy, bazy pojęciowe, bazy kulturowe, bazy związane choćby z tradycją, z tym, co jest dobre, co złe, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne. Taka jest prawda, o tym nikt nie mówi, ale każdy z rządów tych państw zachodnioeuropejskich, czy państw Kanady, Stanów Zjednoczonych i tak dalej, cieszył się z tego, że dostaje zastrzyk ludzi, którzy mają poziom mentalny, poziom edukacji, poziom kultury, tożsamość kulturową zbliżoną do kraju, do którego przyjeżdżają. Tyle tylko, że samo wejście kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy ludzi z Ukrainy do danego kraju to nie jest tylko kwestia tego, że poprawią ci się wskaźniki migracyjne, że poprawi ci się udział, nie czarujmy się, europejskiego, białego człowieka w tym miksie narodowościowym, w tym miksie rasowym, który tworzy się w danym kraju. Są przecież kraje, w którym problemy rasowe są ogromne, takie jak choćby RPA czy Stany Zjednoczone. Mamy więc te elementy, które wpływają pozytywnie na gospodarkę. Natomiast z każdą setką tysięcy ludzi, którzy pojawiają się w takim kraju, zaczynamy mieć problem związany z siłą tych migrantów i z ich wpływem na lokalny rynek. Nie tylko rynek pracy, o którym już mówiliśmy, nie tylko rynek mieszkaniowy, nie tylko rynek usług, nie tylko wszystko, co związane jest z tą częścią gospodarczą, bo o tym już rozmawialiśmy, ale oni zaczynają łapać też bardzo mocny wpływ polityczny. No i teraz, ten wpływ polityczny znowu musimy podzielić na dwa okresy. Okres pierwszy to jest moment, czy to jest czas od momentu, kiedy ci ludzie pojawiają się na twojej granicy, do tego momentu przejścia. Co się dzieje w tym pierwszym okresie? No oni są po pierwsze widoczni, są wykorzystywani przez wszystkie strony tego sporu politycznego do tego, żeby zbierać sobie punkty, żeby ładować sobie te liczniki punktowe u tak zwanego wyborcy. Z tymi ludźmi można sobie robić zdjęcia, tym ludziom można uruchamiać specjalne programy, przy nich można się wypromować na działacza, aktywistę itd., itd. To jest ten wpływ na politykę w czasie, w którym ludzie ci dopiero do nas przychodzą. Tyle tylko, że to jest zaledwie jeden element. Za chwilę bowiem ci ludzie zajmą pewne mieszkania, zajmą pewne lokale socjalne, ci ludzie zaczną jakby organizować się i lokalizować się w twoim kraju, co sprawi, że podrosną ceny wynajmu, podrosną ceny wielu opłat, podrosną również koszty związane z tym, żeby utrzymać ich w naszym kraju, więc moment tego pierwszego sukcesu władzy później zamienia się w moment kłopotów, z którymi władza musi sobie jakoś poradzić. Później dochodzimy do takiej fazy, w której my w tej chwili w Polsce jesteśmy, to znaczy Polacy przyzwyczajają się do obecności Ukraińców, Ukraińcy przyzwyczajają się do życia w nowym kraju. Miejsce dużej polityki zajmuje ta polityka najmniejsza. Konflikty sąsiedzkie i dogadywanki sąsiedzkie, pomoc świadczona sobie wzajemnie i uszczypliwości świadczone sobie wzajemnie. Ci ludzie wchodzą do szkół, ci ludzie wchodzą do biur, wchodzą do firm, zaczynają tworzyć tą równoległą gospodarkę. Zobaczcie, jak wiele dzisiaj miejsc w Polsce już służy praktycznie tylko Ukraińcom. W moim Wrocławiu pojawiło się kilka knajp, w których mamy menu tylko po ukraińsku, reklamy tylko po ukraińsku. Oni jasno dają znać nam, Polakom, gospodarzom, że to jest knajpa dla swoich, że to jest restauracja dla swoich, że to jest miejsce, w którym spotyka się ta mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, która zaczyna mieć duże znaczenie na rynku lokalnym. I to jest ta faza pierwsza, do momentu, w którym jesteśmy jakby poddani nowemu zjawisku, którym jest przyjście na nasz teren ogromnej ilości ludzi i to jest moment, w którym musimy sobie poradzić z naszymi własnymi myślami na ten temat. Faza druga to jest moment, w którym ci lokalnie u nas mieszkający cudzoziemcy zaczynają żądać swoich praw i to jest faza, która nie ma końca. I do tej fazy właśnie doszliśmy. Kiedy rozmawialiśmy na temat wyborów parlamentarnych, kiedy rozmawialiśmy na temat wyborów samorządowych, które nas czekają za 4 lata, rozmawialiśmy o tym, że będzie w nich na pewno uwzględniona reprezentacja Ukraińców jako grupy wyborczej, a nie tylko grupy etnicznej, nie tylko grupy mniejszościowej. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to tutaj mam absolutną, całkowitą pewność, że za pieniądze ukraińskich oligarchów, ale też za pieniądze, które ukraińskie służby przetransferują wtedy albo już przetransferowały do Polski, będziemy mieli w Polsce utworzone całe partie i całe komitety wyborcze, całe lokalne społeczności polityczne, które będą walczyć z nami, Polakami, o miejsca w samorządach naszych miast. To będą ludzie, którzy będą mieli ogromne budżety, będą mieli ogromne zaplecze medialne, ogromne zaplecze promocyjne i będą się nie tylko uśmiechać do swoich, bo to jest oczywiste, ale będą się uśmiechać do ludzi takich jak ja czy wy. Będą się uśmiechać do Polaków, mówiąc wprost, zobaczcie, wasza władza kradnie, niezależnie od tego, czy pochodzi z jednej czy drugiej strony. Czy był to PiS, czy było to PO, kradną jedni, kradną drudzy. My jesteśmy nowi. To my jesteśmy nową, trzecią drogą dla was na poziomie samorządów. Wybierzcie Wadima, wybierzcie Natalię, która wejdzie do waszego samorządu lokalnego i będzie z pozycji osoby nieumoczonej, nieuwikłanej, osoby bez przeszłości decydować o tym, jak wspólnie Polacy i Ukraińcy będziemy mieszkać na tym terenie, będziemy gospodarować w mieście, które dzisiaj jest naszym miastem wspólnym. Oczywiście to jest scenariusz, który zakłada, że Ukraińcy zrobią to w sposób planowy, sensowny i jakby ułożony z góry. Zakładam, że dokładnie tak będzie, bo ich działania przez cały okres wojny pokazały, że są ludźmi poważnymi i że są państwem poważnym. Zarówno na poziomie tej oficjalnej władzy rządowej, jak i na poziomie tej władzy nieoficjalnej, czyli oligarchiczno-mafijnej, Ukraińcy są cholernie sprawni, cholernie skuteczni, jeśli chodzi o wprowadzanie w życie swoich pomysłów. Zakładam więc, że nie będzie żadnej lipy, jeśli chodzi o to, co zgotują nam w ciągu najbliższych wyborów, zarówno wyborów parlamentarnych, jak i wyborów samorządowych. A jeśli już o parlamentarnych mowa, to powiecie mi, ale jak to? Przecież niemożliwe jest, żeby do 2027 roku Ukraińcy stworzyli sobie partię, która będzie mogła spokojnie wejść do polskiego Sejmu. Ja po pierwsze mówię, że to jest możliwe, bo bardzo wielu tych ludzi, którzy trafili do Polski, to trafili do Polski w roku 2014 albo gdzieś między rokiem 2014 a teraz rokiem 2025, jeśli wystąpili z normalną procedurą uzyskania polskiego obywatelstwa, to od dawna mają nie tylko PESEL, ale również są zarejestrowani jako wyborcy, mają prawo głosowania, natomiast jako obywatele polscy mają możliwość funkcjonowania w tych strukturach oficjalnie i nieoficjalnie, ale oprócz nich myślę tutaj jeszcze o jednym zagrożeniu, bardzo, bardzo groźnym. Zagrożeniu, które stanowią sami polscy politycy. Zobaczcie, jak wiele partii dzisiaj nie ma szansy na to, żeby przekroczyć próg wyborczy. Nie ma szansy na to, żeby przekroczyć te 5%, które jest wymagane, żeby być w Sejmie. Nie przekroczą tej granicy partii, która dostaje dofinansowanie państwowe, która zaczyna rządzić, że tak powiem, w układach sejmowych, która może wskoczyć do zarządzania na poziomie parlamentu. Każda z tych partii, która dzisiaj bazuje na głosach Polaków w 2027 roku, będzie chciała posięgnąć po głosy Ukraińców. A większość polityków, których znamy od 30 lat w naszym kraju, to są ludzie cyniczni, pozbawieni jakiegokolwiek sumienia, pozbawieni jakiegokolwiek zmysłu myślenia o przyszłości, bo ważne jako dla cyników jest to, co jest tu i teraz i dla nich samych. Oni więc będą chcieli złożyć propozycję Ukraińcom, aby ci dołączyli, jeśli nie na listy wyborcze, jeśli nie będą mieli jeszcze uprawnień zgodnych z konstytucją, to na pewno, aby dołączyli do wyborców polityka, który będzie reprezentował interesy tych ludzi. Do tego możemy spokojnie dołożyć jeszcze osoby, które właśnie mają ukraińskie korzenie, a w Polsce od lat funkcjonują, czy to w strukturach urzędowych, czy to w strukturach politycznych, nagle się okaże, czy nawet biznesowych przecież, nagle się okaże, że ktoś, kogo znaliśmy jako polskiego biznesmena, jest tak naprawdę Polakiem ukraińskiego pochodzenia i on będzie reprezentował interesy Ukraińców w polskiej kampanii parlamentarnej, czy w polskiej kampanii samorządowej. To są wszystko rzeczy, o których no tacy jak ja, takie ruskie onuce, płaskoziemcy, antyszczepy, co tam jeszcze, szury i tak dalej, foliarze, o, cała plejada tych określeń, to są rzeczy, o których my mówimy od samego początku. Od momentu, kiedy wtedy, w lutym, w marcu 2022 roku zobaczyliśmy, jak ogromna ilość ludzi bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad jest do Polski wpuszczana, a później jak z coraz bardziej otwartymi szeroko ze zdumienia oczami widzieliśmy, jak ogromne przywileje przewyższające te, które przysługują Polakom, wręcza im do łapy rząd Morawieckiego, później rząd Tuska. To wszystko, co dzieje się w Polsce, musi mieć i będzie miało konsekwencje polityczne dla sytuacji, którą będziemy mieli w Polsce na poziomie centralnym, na poziomie rządów, na poziomie parlamentu i na poziomie samorządowym, na poziomie naszym lokalnym. Żeby to wszystko jeszcze mocniej przyklepać, mamy piękną wypowiedź pana Witalija Kulika, który jest takim ukraińskim, bardzo zasłużonym, dobrze powiązanym z ukraińską władzą prezydenta Zełenskiego politologiem. On uczestniczył w wszelkiego rodzaju działaniach związanych z osłoną polityczną, osłoną medialną, wszystkiego, co znamy pod hasłem Majdan. To jest człowiek, który w wywiadzie dla ukraińskiego kanału YouTube'owego Alfa i Omega opowiedział ostatnio bardzo poważnie na temat tego, co mogą zrobić ukraińskie siły polityczne, ukraińskie siły związane z funkcjonowaniem państwa w przyszłości w oparciu o migrantów. Pan Witalij Kulik powiedział wprost, my chcemy, my, czyli ukraińscy politycy, ukraińscy politologowie, ludzie, którzy sterują tą ukraińską polityką zagraniczną, polityką wewnętrzną, funkcjonowaniem państwa w świecie, my chcemy, aby Ukraińcy w Polsce otrzymali polskie obywatelstwo i mogli wpływać na polską politykę dla korzyści Ukrainy. On to mówi wprost, po ukraińsku, w ukraińskim kanale YouTube'owym, do Ukraińców w kraju i za granicą. Mówi otwarcie, jaką rolę widzi dla migrantów, którzy dzisiaj są już w Polsce, jaką rolę widzi dla migrantów, którzy dzisiaj są już w innych krajach całego Wielkiego Zachodu. O co chodzi? Chodzi nie tylko o to, aby mieć więcej pieniędzy do dyspozycji Ukrainy, która będzie musiała się albo odbudowywać w tym momencie, albo jeszcze walczyć z Rosją. Chodzi głównie o to, aby mieć jasną, określoną strategię dostępu do władzy w krajach, w których Ukraińcy zaczynają stanowić znaczącą mniejszość etniczną. Te wszystkie sprawy są sterowane z Kijowa, te wszystkie sprawy są obserwowane z Kijowa również bardzo, bardzo wnikliwie, bo rząd ukraiński, niezależnie od tego, kto będzie w nim na czele, będzie miał kilka problemów do rozwiązania. Problemów ekonomicznych związanych z odbudową państwa, problemów związanych z tym, żeby do tego państwa ściągnąć mężczyzn, którzy mogliby dalej utrzymać naród, ale również problemów związanych z funkcjonowaniem na arenie międzynarodowej. Każda praktycznie umowa na pomoc militarną, pomoc gospodarczą dla Ukrainy, inna niż umowy z Polską, była zawierana na zasadzie handlu. Coś oddano, coś obiecano. O tym, co oddano, co obiecano, nie wiedzą Ukraińcy, nie wiedzą zwykli obywatele Ukrainy, ale dla nich nie jest to niczym nowym, bo w tym kraju nic nie należało do nich. Ukraina została ukradziona Ukraińcom przez oligarchię i przez polityków w dużo, dużo większym stopniu niż Polska została ukradziona z rąk naszych rodziców w momencie dokonywania tej transformacji ustrojowej po roku 1989. Ukraińcy nie będą więc pytali o to, dlaczego pola, które należały do oligarcha jednego, nagle stają się własnością amerykańskiego koncernu zbożowego, dlaczego tereny, na których dzisiaj stoi świniarnia, w której żyje 15 tysięcy czy 150 tysięcy świń, należy do holenderskiego czy niemieckiego koncernu żywnościowego. Ukraińcy nie będą zadawali tych pytań, bo oni nie są nauczeni myślenia o swoim kraju jako o swojej własności. Ale oni będą sterowani, oni będą prowadzeni za rękę przez ukraińskich polityków, przez ukraińskich politologów, takich jak pan Kulik, do tego, co mają robić w krajach, w których wylądowali wypędzeni z kraju wojną. Kulik mówi dalej, jeżeli będziemy mieli za kilka lat osoby, które są pochodzenia ukraińskiego, ale zostały naturalizowane na obywateli tych nowych krajów, czyli uzyskały w tych krajach obywatelstwo, to będziemy mogli wykorzystywać tych naszych migrantów na Zachodzie jako lobbystów, jako wyborców, a przede wszystkim jako siłę społeczną, gdzie aby za ich pomocą wpływać na wewnętrzne procesy krajów Europy i Ameryki. I Kulik tutaj nie ma wątpliwości, mówi jasno, wymienia listę krajów, które ma na myśli. Mamy tam Stany Zjednoczone, mamy tam przede wszystkim Kanadę, mamy Niemcy, mamy przede wszystkim również Polskę, jeśli chodzi o Europę, ale mówi też otwarcie o Irlandii, o Wielkiej Brytanii, o paru innych miejscach. Ukraińcy w Kijowie zdają sobie sprawę z tego, jak ogromną siłą jest kilkadziesiąt tysięcy wyborców, którzy są zebrani w jedną spójną grupę, którzy głosują w ten sam określony sposób i którzy prowadzeni przez ukraińskie służby, zarówno te MSZ-owskie, służby dyplomatyczne, jak i przez służby tajne, dokładnie wiedzą, jakie listy trzeba wysłać do kandydatów na posłów, jakie spotkania trzeba zrobić w Domu Kultury Ukraińskiej, jak trzeba wystawić na spotkanie lokalnego ukraińskiego przedsiębiorcę, który nie tylko dysponuje pieniędzmi swoimi, ale na przykład pieniędzmi, które przypłynęły do niego na tą okazję, na ten cel, od ukraińskiego wywiadu, albo są po prostu kasą, który ukraiński polityk, ukraiński wywiad próbuje wyprać z tych wszystkich ogromnych środków ukradzionych, z pieniędzy, które zostały wysłane na pomoc dla walczącej Ukrainy. Ukraińcy mają tego pełną świadomość. Oni już dzisiaj jakby procedują całą tą sytuację, popychają do przodu proces, w którym dążą do uzyskania ogromnej siły, ogromnego wpływu na państwa, w których wylądowali ich obywatele uciekający z okresu wojny. Kulik mówi otwarcie, ponieważ uzyskanie obywatelstwa przez naszych migrantów zwykle trwa około 5 lat, to dopiero w okresie 5 lat od początku wojny, od momentu, kiedy ci ludzie trafili do tych krajów, w których dzisiaj mieszkają, możemy liczyć się z tym, że będziemy mieli na te kraje znaczący wpływ. Pamiętajcie Państwo, te 5 lat liczy się nie od dzisiaj, te 5 lat liczy się od roku 2022, od lutego i marca. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że zostało nam ile? 2-3 lata? I już Ukraińcy będą mogli tworzyć tą siłę lobbystyczną, tą siłę związaną z pozycją polityczną, która będzie wpływała na Polskę. Kulik mówi otwarcie. Za parę lat utrzymamy kilkaset tysięcy obywateli Polski ukraińskiego pochodzenia. Kilkaset tysięcy obywateli Polski, którzy będą mogli być siłą głosującą w ukraińskich wyborach, którzy będą mogli tą polską politykę dla nas swoją siłą, swoją jednością utrzymywać. Będziemy mieli kilkadziesiąt tysięcy ludzi w poszczególnych krajach zachodniej Europy i kilkaset tysięcy znowu w Kanadzie, w Stanach, w Niemczech, w Irlandii, w tych miejscach, które przyjęły Ukraińców jak najszerzej z otwartymi ramionami. To mówi politolog, poważny człowiek, który pracuje z władzami Kijowa. To mówi człowiek na ukraińskim kanale YouTube'owym do Ukraińców po ukraińsku. Ten człowiek jest wysłannikiem pewnej idei, jest osobą, która ma propagować pewne idee, pewne rozwiązania, która ma wyznaczać ścieżkę, która ma wyznaczać cel dla Ukraińców, którzy w danych krajach na świecie w tej chwili cały czas funkcjonują. Nie dowiecie się tego z polskich mediów, nie dowiecie się tego z mediów niemieckich, nie dowiecie się tego z mediów innych. Ja sam dotarłem do tej informacji tylko dlatego, że przesłał mi ją jeden z widzów mojego kanału, który tą informację zobaczył na rosyjskim, takim powiedzmy sobie szczerze, mocno ściekowym portalu, który od samego początku zamieszania wokół Ukrainy od roku 2014 uprawia tą jednostronną rosyjską propagandę. Ale to jest informacja, która była po ukraińsku w Ukrainie dla Ukraińców na świecie. Nie mam więc wątpliwości, że jej cel był prosty. Zadacie mi pytanie logiczne, pytanie, które same się nasuwa. A co w takim razie, co nie myślisz, chłopie, o tym, że oni też tak samo jak ci nasi będą się kłócić między sobą? Myślę, że tak będzie. Jestem przekonany wręcz, że tak będzie, że oni będą chcieli się pokłócić o władzę, że tak samo jak nasz PiS i PO, nasze wszystkie partie postmagdalenkowe albo te nowe tworzone po drodze, oni wszyscy też będą się kłócić po władzę. Ale uważam, że tutaj jest ogromna przewaga tej kultury turańskiej, z której Ukraińcy wyrastają, tej kultury stepowej, kultury, którą tożsama jest z kulturą rosyjską. Mamy bowiem do czynienia z zupełnie innym podejściem do tego, jak odbierają Ukraińcy swoją pozycję w ukraińskim narodzie, jak myślą o sobie jako o jednostce, o swojej wolności itd., itd., a przede wszystkim o tym, jak oni bardzo zimno i bardzo skutecznie myślą o swojej tożsamości i swojej pozycji w ogóle na świecie. Zwróćcie uwagę, że Ukraińcy potrafią się zjednoczyć, aby stanowić wspólnie siłę, która przeciwdziała większej ilości ludzi w danym kraju. To mamy przypadki, dziesiątki czy wręcz setki takich przypadków z Polski, z Anglii, z tych wszystkich krajów, gdzie trafiło ich kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Myślę, że w tych pierwszych wyborach samorządowych, w tych pierwszych wyborach parlamentarnych Ukraińcy pójdą jako jedna spójna siła. Później oczywiście zaczną się dzielić, zaczną się kłócić między sobą o władzę, o pieniądze, o to, o tamto, o syf, który jeden czy drugi po sobie na Ukrainie zostawił. Zaczną się te wojny podjazdowe, te podgryzanki i cała reszta bałaganu, który naturalnie wynika z tego, jak parszywe charaktery mają ludzie, którzy idą do polityki. Natomiast ten pierwszy zryw, to pierwsze wyjście z progu, moim zdaniem będzie zrobione jako jedna pięść, jako jedna siła, która ma zgromadzić wszystkich ludzi pod jedną flagą i tą jedną flagą ma zadziałać. Jeżeli Kijów już dzisiaj mówi ustami swojego politologa, politologa zaufanego dla rządu Zełenskiego, politologa, który od czasów Majdanu cały czas jest w Wierchowce, cały czas jest w tej górnej warstwie ludzi sterujących myślą polityczną Ukrainy, jeżeli on już dzisiaj mówi, że Kijów ma w planach kompetentne podejście do tych migrantów, tak aby stworzyć z nich siłę, która może być lobbystą, albo może być parlamentarzystą, czy człowiekiem funkcjonującym na poziomie miast w interesie Ukrainy, w interesie Ukraińców, to nie miejmy wątpliwości, że poważni ludzie z poważnych służb, mających poważne budżety służb lub oligarchów za plecami, będą robili takie rzeczy, naszym kosztem. Kosztem Polaków, Niemców, Amerykanów, Brytyjczyków albo Polaków mieszkających w Niemczech, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, mieszkających w Irlandii, w Kanadzie czy w Stanach. Dlaczego? Dlatego, że polska diaspora, dlatego, że polska emigracja albo jest niezorganizowana, bo państwo polskie olało tych, którzy z niego wyjechali przez ostatnie wiele, wiele dziesiątków lat, albo tak jak w przypadku emigracji amerykańskiej, polskie służby tajne i polscy politycy jawnie cały czas przez wiele, wiele lat działali na to, aby rozpieprzyć tą jedność polskiej Polonii, przepraszam, amerykańskiej Polonii, aby wprowadzać tam konflikty, wprowadzać tam podziały, aby cały czas mieszać w tym tyglu, tak, żeby wsparcie finansowe, wsparcie medialne, wsparcie związane z siłą dobrze ustawionych, dobrze zarabiających Polaków w Ameryce nie stanowiło problemu do wojen polsko-polskich tu na miejscu. Ukraińcy na tym etapie tego błędu nie popełnią. Wystąpienie pana Kulika w kanale Alfa i Omega, w ukraińskiej telewizorni, czy tam w ukraińskim kanale internetowym, po ukraińsku, na cały świat, myślę, że jest jednym z elementów takiego dużego, dużego planu. Co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Jedyne, co możemy zrobić, to wstać z krzesła, no w moim przypadku z łóżka w pokoju wynajętym gdzieś tu w Warszawie i zabrać się za robotę polityczną. Kilkanaście tysięcy Polaków jest potrzebne, nowych Polaków jest potrzebne w polityce na szczeblu samorządowym, na szczeblu parlamentarnym. Kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy Polaków jest potrzebne w tym drugim szeregu. Tych ludzi, którzy nie chcą wejść do polityki, którzy nie chcą wejść do samorządów, którzy nie chcą wejść do Sejmu. Tych ludzi, którzy mogą takie ruchy wspierać, którzy mogą organizować spotkania, którzy mogą pomagać wydawać książki, organizować różnego rodzaju grupy lokalne, pomagać finansowo, pomagać logistycznie, zapewniać tym działaniom politycznym naszym oddolnym jak najmocniejsze wsparcie. Bo ja nie mam wątpliwości. Politycy z tych partii polskich, które mają dzisiaj problemy z wiarygodnością, czyli wszystkich, problemy z liderami, czyli praktycznie wszystkich, problemy z tym, że naród przestał im wierzyć lata temu, oni wszyscy z przyjemnością sięgną po Ukraińców jako dodatkową, dobrze zorganizowaną, skuteczną grupę wyborców, tak tylko szybko, jak będzie to możliwe. Oddadzą im to, czego ci zażądają, bo Ukraińcy będą jedną spójną siłą. My musimy tą siłę postawić większą z naszej strony, a że mamy ich w Polsce 1,5 miliona, większość z nich to na szczęście, czy spora część z nich to na szczęście dzieci, to mamy naprawdę ogromną pracę do wykonania przed sobą. Bo może się okazać, że 1,5 miliona Ukraińców będzie w stanie przeważyć szale na rzecz partii czy na rzecz polityków, którzy nie życzą dobrze Polsce. Będą w stanie utrzymać przy władzy albo dać władzę ludziom, którzy Ukraińcom będą robili dobrze, bo my byliśmy rozproszeni na 15 partyjek, a tu jedna siła ukraińska wsparła jedną partię w Polsce i udało się zgarnąć najwyższą stawkę. Udało się zbudować koalicję rządową, udało się stworzyć Rzeczpospolite Dwojga Narodów. Kłopot tylko taki, że jeśli do tej Rzeczpospolitej Dwojga Narodów wejdzie grupa zorganizowana, bo mniejsza, a naprzeciwko będzie miała rozlazłą, rozwlekłą, niezorganizowaną większość, to poradzi sobie z nią bez problemu i wtedy słowa pana Jasiny będziemy musieli powtarzać codziennie rano, wchodząc do pracy czy do szkoły. Może się okazać, że będziemy sługami narodu ukraińskiego. To jest czarny scenariusz. To jest scenariusz, na który jeszcze mamy czas, żeby zareagować. Nie działając na wprost, walcząc z nimi, bo to się wydarzy. Niezależnie od tego, co nam się wydaje, i ci zeszmaceni polscy politycy, i sami Ukraińcy, ich służby, ich politycy zrobią wszystko, żeby dokładnie taki był przebieg tej operacji politycznej. Jedyne, co mamy w naszych rękach, jedyną możliwość, jaką mamy, to jest stanąć do walki i postawić naprzeciwko tej nowej ukraińskiej siły nową siłę polską. Siłę ludzi, którzy nie są umoczeni, którzy nie są związani z istniejącymi partiami politycznymi, siłę ludzi, którzy chcą dla Polski dobrego losu, a dla Polaków dobrego życia. Ja na pewno w tym temacie mocno się zaangażuję, bo ja widzę to niebezpieczeństwo tu i teraz, a wiele osób go nie dostrzega, jeszcze większa ilość osób nawet nie chce o nim myśleć, boi się o nim myśleć i chciałbym, żebyście w tym dziele pomogli, bo my naprawdę, naprawdę walczymy o wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne pogodne shorty, a dziś żegnam się i lecę załatwiać sprawy. Godzina wczesna, bo jeszcze przed 7, ale dzień bardzo długi i bardzo ciekawy się zapowiada. Życzę wam równie dobrego dnia, jaki jest w moim kalendarzu zaplanowany. Radek Pogoda, pogodne shorty, cześć.